Przy telefonie jest Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
A dzień dobry, panie prezesie. No ja, kiedy gniecie mnie zły humor i miota mną niepokój egzystencjalny, słucham audycji informacyjnych francuskiego radia państwowego. Po wysłuchaniu wiadomości odchodzę od odbiornika uspokojony i w pogodnym nastroju. Pas de souci, jak lubią powtarzać Francuzi przy każdej okazji, nie ma powodu do zmartwienia. Nic wielkiego na świecie się nie dzieje. No, nie bez tego, żeby ustały wszelkie zaburzenia i kataklizmy. Owszem, ostatnio burza przewróciła latarnię w 19 dzielnicy Paryża i raniła kobietę. W Melun wybuch, pożar, jest 10 lekko rannych, ale poza tym ça va. Podobno gdzieś w dalekim świecie trwają jakieś wojny na Krymie czy też w Sudanie. Nikt nie wie, gdzie to jest. Od kiedy skutkiem rozpadu imperium kolonialnego terytorium Francji zmniejszyło się 25-krotnie, Francuzi nie mają głowy do geografii. Mapy turystyczne obszarów nadgranicznych najczęściej kończą się na granicy. W miejsce hiszpańskiej części Pirenejów albo Ventimiglii po stronie włoskiej, gdzie pociągi z Paryża kończą bieg, albo szwajcarskiej części Alp, rozpościerają się białe plamy, niby obraz okolic jeziora Wiktorii w Afryce za czasów Stasia i Nel, albo niezamieszkałych obszarów Kanady albo Syberii na mapie kolejowej Związku Radzieckiego. Kto dotrwa do końca dziennika radiowego, może się również dowiedzieć ciekawych szczegółów meczu między Saint-Étienne i Niceą albo Lille i Strasburgiem, a jeśli akurat wypadnie to w porze Roland Garros, to i o przebiegu rozgrywki między Nadalem i Federerem. To między innymi wszystko, mniej więcej, nie licząc pogody. Pas de souci. Cechą narodowego charakteru Francuzów jest brak zainteresowania cudzymi kłopotami. Sytuacja znana od dawna. François de La Rochefoucauld za czasów Ludwika XIV mówił: mamy dość hartu ducha, żeby mężnie znosić cudze kłopoty. Na początku lat 80. uczestniczyłem w Paryżu w stażu językowo-zawodowym. Nasi nauczyciele wprowadzali nas w tajemnicę zawodu dziennikarskiego. Dowiadywaliśmy się na przykład, że tym, co najbardziej interesuje czytelnika gazet i telewiza, są pieniądze, a jeszcze bardziej jego pieniądze. Potem dopiero idą jakieś wojny, konflikty, problemy, najlepiej jeżeli dotyczą najbliższej okolicy, a i to nie zawsze. W 1939 roku, kiedy zbliżała się wojna i napięcie w Europie rosło z dnia na dzień, elegantki paryskie kazały służbie przynosić gazety z wyrwanymi stronami dotyczącymi wojny, żeby nie czytać niemiłych wiadomości. Sami państwo rozumieją, że z takim nastawieniem o umieraniu za Gdańsk nie mogło być mowy. Szlagierem tamtych czasów była paryska piosenka Paula Misraki. Tout va très bien, madame la marquise. Wszystko w porządku, pani markizo. Markiza telefonuje do zamku po wiadomości i słyszy od kolejnych przedstawicieli personelu: tout va très bien. Mamy tylko, mówi pierwszy, małe zmartwienie, bowiem ukochana klacz pani markizy zginęła. No tak, wyjaśnia drugi, zginęła od pożaru stajni. Bo jak zamek płonął, to się i stajnie zajęły, dodaje trzeci. Zamek zaś spłonął od świecy, która się przewróciła przy trumnie pana markiza, który popełnił samobójstwo po tym, jak się dowiedział, że jest kompletnie zrujnowany. Ale nie licząc tego, tout va très bien, madame la marquise, wszystko jest w porządku. Powiedzenie weszło do języka potocznego. Wracając do map turystycznych, inną ich osobliwością są kościoły. Na terytorium Francji nie ma kościołów chrześcijańskich oznaczanych na mapach całego świata znakiem krzyża. Są jakieś dwie rączki. Mają one symbolizować dom modlitwy, jakiej religii tego rączki nie precyzują. Patrząc na nie i mając w pamięci krzyże usunięte ze szkół, urzędów publicznych i nawet z opakowań koziego sera, a także ostatnio nagonkę na kościół katolicki posługującą się kłamstwem, potwarzą i sfałszowanymi statystykami, wierni mają prawo do podejrzeń odnośnie przyczyn pożaru katedry Najświętszej Marii Panny oraz przyszłego jej przeznaczenia. Trzeba pamiętać, że Kościół jest tylko użytkownikiem przybytku, a jego właścicielem jest państwo. Jak gdyby w odpowiedzi na te wątpliwości nadeszła wiadomość z ostatniej chwili nieobecna w mediach głównego nurtu. W najbliższą sobotę arcybiskup Paryża monsenior Michel Opetit ma celebrować mszę w katedrze pierwszą od czasów pożaru 15 kwietnia. Poinformował o tym wczoraj w audycji Radia Notre Dame rektor katedry Infuat Patrick Chauvet. Wielkie rozety witrażowe ocalały, kaplice boczne i galeria biegnąca za głównym ołtarzem stoją nienaruszone, ale istnieje inne niebezpieczeństwo – ołów. W wieczór pożaru, stojąc przed katedrą, mówiłem Państwu o obecności wielkich mas ołowiu w średniowiecznej konstrukcji. Pod wpływem wysokich temperatur metal zamieniony w parę skaził wnętrze gmachu i okolice. Prefektura apelowała do mieszkańców sąsiedztwa o zamykanie okien i dokładne sprzątanie pyłu ołowianego. Trzeba było czekać 2 miesiące, aby niebezpieczeństwo minęło. Data sobotniej mszy, przypomina rektor Chauvet, jest symboliczna. Upamiętnia konsekrację ołtarza przed 750 lat. Jest sprawą najwyższej wagi potwierdzić wobec całego świata, że rolą katedry jest głosić chwałę jedynego Boga. Celebrowanie Eucharystii tego dnia będzie znakiem tej chwały i tej łaski. Nie rączki, dodajmy od siebie, ale krzyż. Co roku rocznica gromadzi w katedrze setkę kapłanów paryskich podczas uroczystej mszy, dokładnie 16 czerwca. W tym roku ze względu na okoliczności msza będzie celebrowana w składzie ograniczonym do 5 albo 6 księży w hełmach budowlanych na głowie i w środkowej kaplicy w głębi budynku 15. Chodzi o przestrzeń oszczędzoną przez płomienie i gruzy za wielkim złotym krzyżem, widocznym na wszystkich pierwszych zdjęciach dramatu jakby cudem nietkniętym. Należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo celebransów. Dla ogółu wiernych mają być odprawione w niedzielę 16 nieszpory na placu przed katedrą, który nosi imię, ten plac, nosi imię Jana Pawła II. Obie celebracje mają świadczyć wobec całego świata, że katedra żyje. Wszystko to musi być jeszcze potwierdzone w ostatniej chwili przez prefekturę policji na podstawie ekspertów, na podstawie opinii ekspertów. Jeśli chodzi o inne wydarzenia ostatnich dni, to Alstom sprzedany przez Macrona Amerykanom i Niemcom zwolnił 1000 pracowników. British Steel, który miał przejąć stalownię Ascoval, zbankrutował i został sprzedany Amerykanom za symbolicznego funta. Pracownicy firmy Whirlpool znaleźli się na bruku. Do połączenia Renault z grupą Fiat Chrysler nie doszło. Umowa została 2 dni temu storpedowana przez ministra gospodarki za cichym przyzwoleniem prezydenta. Ale poza tym, patrzusi, tu va très bien, madame la marquise.
I zanim posłuchamy tej pięknej piosenki, jeszcze jedno pytanie. Czy w związku z powyższym, w związku z tym, co pan redaktor powiedział na temat zainteresowania mediów francuskich, cokolwiek, jakakolwiek informacja na temat wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie w tych mediach się pojawiła?
A nie, o tym na razie niczego nie znalazłem. Może jutro coś się pojawi, ale nie wiem. W ogóle o sytuacji Europy i o tej wojnie handlowej i właściwie cichej wojnie między Stanami Zjednoczonymi i Europą, a mówiąc precyzyjniej Niemcami, właściwie się nie mówi. Istnieją we Francji media niszowe dzięki internetowi, które są obecnie zagrożone, bo rząd przygotowuje jakieś ustawy i chce wpłynąć na dostarczycieli połączeń, żeby ograniczyć i wyrugować. I częściowo to się już udaje. Wyrugować z mediów te niszowe stacje, nawet telewizyjne, często obsługiwane przez jednego tylko człowieka, no żeby po prostu skierować całą uwagę na media głównego nurtu. Więc może tam coś będzie. Do tej pory wszystkie wielkie afery finansowe, które wstrząsają państwem francuskim, wstrząsają Europą, odkrywają wyłącznie dziennikarze. To jest Canard Enchaîné, to jest Mediapart. Właściwie nigdzie indziej te informacje się nie ukazują. No i jeszcze jakieś niszowe, jak mówię, punkty informacyjne, których tutaj nie wymienię.
To w takim razie jeszcze raz zapowiedzmy piosenkę, którą za chwilę słuchacze Radia Wnet i Radia Dwóch Stolic i Dwóch Prędkości usłyszą.
No więc właśnie Tu va très bien, Madame la Marquise. Piosenka była napisana i śpiewana w 1935 roku przez Paula Misraki, Francuza żydowskiego pochodzenia z Salonik, i później stała się szlagierem, który obiegł cały świat. Wszyscy najwięksi piosenkarze świata ją wtedy śpiewali do 1939 roku, no a potem sprawa ucichła i teraz znowu do nas wraca.
To była korespondencja i kronika paryska Piotra Wita. Bardzo serdecznie dziękuję, a w takim razie zobaczymy i usłyszymy, co słychać u pani Markizy. W czwartki o godzinie 8 zaglądamy do prasy polskiej, ale też do prasy arabskojęzycznej. Maciej Jastrzębski w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Wczoraj w południe wnet Łukasz Jankowski mówił, zarysował sytuację w Sudanie, jaka była genezja całego kryzysu w Sudanie, i dzisiaj pozostaniemy w tej tematyce, albowiem Al Jazeera, agencja informacyjna z siedzibą w Katarze, napisała taki artykuł: Siły wolności i zmiany zawieszają protest, a przejściowa Rada Wojskowa uznaje internet za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Opozycyjny Sojusz Sił Wolności i Zmiany postanowił zawiesić swoje protesty, aby się przeorganizować i kontynuować stawianie silniejszego i większego oporu. Opozycjoniści wezwali do kontynuowania zawiązywania dzielnicowych i strajkowych komitetów w różnorakich sektorach zawodowych i pracowniczych. Opór obywatelski potwierdza doświadczenie ludu sudańskiego w narzucaniu swojej ludowej woli i zdolności pozostawania wiernym sprawie. Podczas trzech ostatnich dni historycznej nieugiętości ekspresja sprzeciwu osiągnęła bardzo wysokie pułapy na wszystkich żywotnych poziomach społecznych we wszystkich miastach Sudanu. Ten bezprecedensowy obywatelski konsensus jest jasną wiadomością dla Rady Wojskowej, świadczącą o sile sudańskiego ludu. Rada poniosła ogromne polityczne straty, a fakt, że lejce rządu znajdują się w rękach ludu Sudanu, stał się dla niej oczywisty, tak napisali przywódcy Siły Wolności i Zmiany. Natomiast rzecznik przejściowej Rady Wojskowej Shams ad-Din Kabashi powiedział, że internet jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i nieprędko zostanie przywrócony. Zdarzenia z 3 czerwca bieżącego roku, kiedy to służby bezpieczeństwa krwawo rozbiły okupację placu przed budynkiem dowództwa generalnego, zabijając ponad 60 osób, rzecznik Rady Wojskowej nazwał wykroczeniami i poinformował, że została powołana komisja śledcza, która w ciągu 72 godzin postawi oficerów odpowiedzialnych za masakrę przed sądem. Tym samym Kabashi upraszał Siły Wolności i Zmiany, aby powstrzymały się od negatywnych komentarzy w mediach dotyczących poległych podczas rozwiązywania okupacji placu dowództwa generalnego. Rozumiem, że jest to wezwanie do niezawyżenia liczby zabitych. Teraz przejdźmy do drugiego artykułu. Czas wyrównać rachunki. Wysocy przedstawiciele państwowi stają przed sądem w Algierze za korupcję. Sąd w Algierze prowadzący postępowanie przeciwko 45 osobom, w tym wysoko postawionym urzędnikom oskarżonym o korupcję i pranie brudnych pieniędzy, oznajmił, że to postępowanie jest częścią sprawy biznesmena Mahdiego ad-Dina Tahkuta. Sędzia postanowił umieścić 19 oskarżonych w areszcie tymczasowym, 7 pod stałym nadzorem sądowym, a kolejnych 19 pozostawił na wolności. Rzecznik sądowy poinformował, że pośród oskarżonych jest biznesmen Mahdi ad-Din Tahkut, jego syn i brat, a także 38 urzędników różnych departamentów, w tym ministerstw, i 3 pracowników organizacji Tahkuta. Sąd wysłuchał również zeznań byłego premiera, 2 byłych ministrów, obecnego ministra oraz 5 gubernatorów. Zobaczymy, czy scenariusz przyjmie formę tego z lat 90., kiedy to we Włoszech doszło do operacji Czyste Ręce, która polegała na rozbiciu szajk korupcyjnych w Mediolanie, i w wyniku tej akcji też ucierpiał ówczesny premier Berlusconi. Zobaczymy, jak to się rozwiąże. Trzeci artykuł. Pierwsza dyskoteka Halal w Dżudzie otwiera strony w mediach społecznościowych. Media społecznościowe i Twitter zawrzały od reakcji i tweetów po tym, jak pierwsza dyskoteka dyskoteka, zwana również nightclubem Halal, otworzyła swoje profile społecznościowe. Twitterzyści stwierdzili m.in., że Arabia Saudyjska przeżywa dziś bezprecedensowe zmiany w otwartości normatywnej, które są sprzeczne ze zwyczajami społeczeństwa saudyjskiego. Według informacji przekazywanych przez aktywistów, w klubie nie będzie można robić zdjęć ani wnosić do niego telefonów komórkowych, natomiast wstęp na koedukacyjną plażę, na której znajduje się klub, będzie możliwy tylko dla osób przestrzegających tak zwanego dress code'u. Liczni użytkownicy Twittera wyrażali swój gniew wobec następujących zmian społeczno-kulturowych przy pomocy hasztagu nie ma zgody dla zła plaży w Dżudzie. Teraz Al Arabiya, czyli rywal Al Jazeera. Al Arabiya to jest agencja informacyjna z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, należy do Arabii Saudyjskiej, napisała: wybuch na irańsko-katarskiej platformie naftowej na Półwyspie Arabskim. Eksplozja doprowadziła do pożaru w obiektach znajdujących się na obszarze największego złoża ropy naftowej świata, tak zwanego południowego Parsu. Według agencji Fares w środowe popołudnie pożar nadal trwał na platformie numer 9 w irańskim regionie Asalawiya, mimo prób ugaszenia go. Dyrektor sztabu kryzysowego w Asalawiya powiedział agencji Fares, że pożar na platformie numer 9 oddalonej o 100 km od wybrzeża Iranu wybuchł o godzinie 15 w środę według czasu lokalnego. Oficjal dodał ponadto, że 14 pracowników zostało ewakuowanych z platformy, a także, że w danym momencie ugaszono 90% ognia. Kolejny artykuł dotyczy potomka słynnego Mahdiego, tego z pustyni w puszczy. Sadyk al-Mahdi, potomek słynnego Mohammada Ahmada Mahdiego, mówi, że jest gotów zakopać rów między nim a przejściową radą wojskową. Przywódca Narodowej Partii Ummy Sadyk al-Mahdi powiedział, że ulica jest zła z powodu sposobu, w jaki został rozwiązany strajk okupacyjny, a mimo to gniew nie jest rozwiązaniem. Kroki w dochodzeniu dotyczącym tego, co stało się na placu przed budynkiem dowództwa generalnego, muszą być przekonujące. Mahdi powiedział Al Arabiya, że jego partia jest gotowa zakopać rów między nią samą a Radą Wojskową, bo jedyną alternatywą jest zniszczenie i chaos, dodając, że musi dojść do krajowej i lokalnej mediacji w Sudanie. Koniecznym jest uwolnienie aresztowanych opozycjonistów i unieważnienie wyroków skazujących, stwierdził potomek Mahdiego. Sadyk Al Mahdi jest także imamem sufickiej sekty Ansarów, którzy twierdzili, że Muhammad Ahmad jest Mahdim, czyli wyczekiwanym i islamskim zbawcą świata. Trzeci artykuł. Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa do ochrony praw obywatelskich w Sudanie. To wiadomo właściwie, o co tutaj będzie chodziło. I jeszcze przejdziemy do agencji SANA, to jest syryjska agencja rządowa, która pisze o tym, że Syryjskie Zgromadzenie Ludowe ratyfikuje kontrakt między portem w Tartus i rosyjską firmą STG Engineering. Firma STG zajmuje się budową infrastruktury gazociągowej, a jej klientem jest m.in. Gazprom. Kontrakt na rozbudowę portu w Tartus został podpisany 28 kwietnia bieżącego roku. Kontrakt gwarantuje wyjście STG spod opłat celnych związanych ze sprowadzeniem do Syrii maszynerii, sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji celów opisanych w tymże kontrakcie, a także czasowe uwolnienie od ceł na pojazdy wymienione przez drugą stronę umowy, to jest port w Tartus. Ponadto kontrakt zwalnia STG ze wszelkich podatków obowiązujących w Syrii na czas 6 lat, podczas których ma zostać ukończona rozbudowa portu. Co więcej, obie strony umowy powołują radę, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli portu oraz tyle samo przedstawicieli STG, włączając prezesa firmy. Rozbudowa portu ma ponieść jego konkurencyjność. Minister transportu, Ali Hamoud zaznaczył korzyści płynące z rozbudowy, wskazując, że 25% z eksportu przyniesie dochód, wyjąwszy koszty uzyskania. Ponadto minister powiedział, że po rozbudowie dochód zwiększy się, a także, że rozsądną decyzją jest przeznaczenie 50 milionów dolarów na rozbudowę portu, po której nastąpi wybudowanie nowego ośrodka, nowego portu o mocy produkcyjnej 40 milionów ton. Dla porównania obecny port posiada moc produkcyjną rzędu 12 milionów ton. I jeszcze na zakończenie powiem krótko, że minister spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska popiera rozwiązanie dwupaństwowego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a powiedział to podczas poniedziałkowego spotkania ze swoim odpowiednikiem Riyadem al-Malikim.
A my już w poniedziałek nadamy poranek z Bejrutu, bo jutro LOT uruchamia swoje pierwsze połączenie komunikacyjne z Bejrutem i będzie można bezpośrednio latać do Libanu z lotniska w Warszawie, więc skorzystamy z okazji zaproszenia PLL LOT i polecimy do Bejrutu i w ten sposób będziemy mogli w poniedziałek nadać Państwu poranek i opowiedzieć o tym, co dzieje się zarówno w Libanie, jak i na Bliskim Wschodzie. Maciej Jastrzębski przejrzał prasę bliskowschodnią i media bliskowschodnie. My rzucimy okiem na polskie gazety. Oczywiście na pierwszych stronach polskich gazet komentarze i informacje na temat wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie brzmią we wszystkich gazetach bardzo podobnie. Jedynie nasz dziennik inaczej spojrzał na rzeczywistość i na pierwszej stronie naszego dziennika nie ma informacji na temat wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Bliskim Wschodzie, tylko jest informacja o tym, że drukarnie są pod kreską, podwyżki cen prądu to kolejny cios w rynek polskiej prasy, oznaczają upadek wielu drukarni. To jest pierwsza strona naszego dziennika, ale zajrzałem na czwartą i piątą stronę Gazety Wyborczej, bo oczywiście te wektory afery podsłuchowej przez listy pana Falenty zaczynają być odwracane, tak, że to już nie jest afera tych wszystkich polityków, którzy dali się podsłuchać, którzy siadali w restauracjach i rozmawiali na temat tego, czym jest Polska i w jaki sposób tą Polskę i pokazali, w jaki sposób Polskę traktują, tylko teraz już jest cień podejrzenia na politykach PiSu. Nad nimi zawisł Rzeczpospolita, również dużo miejsca poświęca listom. Premier na liście Falenty, taki jest tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, ale tam jest też fragment dotyczący wiarygodności pana Falenty. Mianowicie dzisiaj tylko od Marka Falenty zależy, jak zakończy się ta sprawa. Jeśli ma udowodnić, że ludzie PiSu wmaczali w tym palce, to jeżeli tego nie udowodni, to oczywiście jest pełna kompromitacja. Falenta jako podejrzany może bezkarnie mówić co chce, kombinować, a nawet kłamać. Z kolei tak dla podniesienia ciśnienia i zamiast kawy fragment komentarza Marcina Kącika, dziennikarza od transmitowania władzy. Taki jest tytuł tego komentarza. To jest na czwartej, piątej stronie. Afera podsłuchowa. Bardzo pięknie to jest wszystko poskładane. Gazeta Wyborcza. Od kiedy rządy objął PiS, obserwujemy wśród sprzyjających tej partii dziennikarzy kompletny upadek etosu dziennikarskiego. Brak niezależności, wolności, krytycznego stosunku do władzy, demoralizacja w służbie propagandy. Ten upadek etosu, żeby przypomnieć panu Marcinowi Kącikowi, może rozpoczął się w Gazecie Wyborczej, wtedy kiedy były wybory prezydenckie, Tadeusz Mazowiecki kontra Lech Wałęsa, może by zajrzał do archiwum Gazety Wyborczej i zobaczył, co tam pisano na temat Lecha Wałęsy, który wtedy wygrał wybory prezydenckie, ale ciśnienie podniesiemy teraz. Zaczęło się wcześniej. W asyście swoich dziennikarzy PiS szedł do władzy na fali kłamstwa smoleńskiego, sączonego z gadzinowych, sponsorowanych partyjnymi pieniędzmi. Straszenie Polską w ruinie, rozbudzanie ksenofobii, nacjonalizmu, rasizmu, antysemityzmu. Współpraca partyjniaków i dziennikarzy doprowadziła tych drugich do demoralizacji, którą widzimy na paskach informacyjnych TVP i okładkach dobrozmianowych tygodników. Ci pracownicy frontu ideologicznego doszli do władzy razem ze swoimi mocodawcami, także dzięki aferze podsłuchowej. Osławione ośmiorniczki nadmuchane do rozmiarów wieloryba, ale dzisiaj udają, że nie widzą na przykład deweloperskiej krzątaniny Kaczyńskiego wokół dwóch wieżowców na Srebrnej i tak dalej. Marcin Kącik w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Tak, czytelnicy Gazety Wyborczej myślą o dziennikarzach, między innymi dziennikarzach Radia Wnet. Jest godzina 8:14.